Studiu Wschodnim. Wracamy do rozmowy. Dziś przypomnę, naszym gościem jest dr Piotr Oleksy, historyk, publicysta, pracownik Wydziału Historii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, starszy analityk w Zespole Wschodnim Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Rozmawiamy o Gagauzji, o tym, z czego wynika ta prorosyjskość tego autonomicznego regionu Mołdawii, którego władze regularnie spotykają się z przedstawicielami władz rosyjskich. No, można powiedzieć, wykazują postawy otwarcie prorosyjskie. To już wiemy. Jak wyglądają relacje właśnie władz autonomii z władzami centralnymi Mołdawii? Bo przecież mamy te europejskie aspiracje Mołdawii. Mamy panią prezydent Maję Sandu, która jednak takie proeuropejskie postawy i sympatie wyraża, przecież nie od dziś. Jak wyglądają te relacje?
No, te relacje obecnie w tej sytuacji, z którą mamy do czynienia, mają formę otwartego sporu politycznego i to na kilku poziomach. Władze centralne otwarcie mówią, że nie chcą utrzymywać żadnych relacji z Jewginią Gucu, a także teraz z większością deputowanych Zgromadzenia Narodowego, ponieważ, jak to jest przedstawiane w narracji władz centralnych, oni postrzegają tych działaczy jako współpracowników kryminalnej grupy Ilana Shora i z tego względu nie chcą z nimi utrzymywać kontaktów. Z drugiej strony, po stronie właśnie władz Gagauzji, no mamy tutaj w ostatnim czasie takie wyraziste gesty niechęci wobec władz centralnych, do tego stopnia, że w momencie, kiedy w marcu i w kwietniu były takie sytuacje, że kiedy pani prezydent Maja Sandu czy premier Dorin Rechan odwiedzali Gagauzję, to te spotkania ich oczywiście się odbywały, ale dodatkowo zawsze organizowano protest, wyprowadzano ludzi na ulicę, którzy protestowali przeciwko ich obecności przedstawicieli władz centralnych w Gagauzji, żądali ich ustąpienia, przywrócenia rosyjskich kanałów telewizyjnych i tak dalej. I tutaj rząd oraz Maja Sandu podjęły ostatnio taką próbę nawiązywania kontaktów i utrzymywania tych kontaktów z Gagauzami, ze społeczeństwem, z pominięciem władz autonomii. I tak na przykład premier Dorin Rechan spotykał się z lokalnymi przedsiębiorcami, natomiast prezydentka Maja Sandu spotykała się z szefami, po prostu z burmistrzami i władzami miast i wsi oraz studentami na tamtejszym uniwersytecie. Tutaj do tego wszystkiego należy byłoby dołożyć jeszcze jedną, żeby tą sytuację to jeszcze bardziej skomplikować, jeszcze jeden element, ponieważ według ustawy, według prawa, Bashkan Gagauzji jest członkiem Rady Ministrów Republiki Mołdawii, czyli jest członkiem rządu mołdawskiego.
Pani prezydent Sandu nie mianowała Bashkanki właśnie tym członkiem
tak.
rządu.
I właśnie to jest ta sprawa dodatkowo komplikująca, ponieważ prezydent Maja Sandu do tej pory nie wręczyła, czy też nie przekazała nominacji na członka rządu dla Jewginii Gucu, więc ona tym członkiem rządu nie jest, mimo że prawo nakazuje, że powinna nim być. I tutaj mamy taką sytuację mocno dwuznaczną, ponieważ myślę, że jak najbardziej jesteśmy w tym kontekście, jesteśmy w stanie zrozumieć polityczne motywacje, które stoją za działaniami, czy też brakiem działań ze strony Maji Sandu, prezydentki, ale no, litera prawa mówi coś innego i mamy tutaj taką sytuację trudną i dwuznaczną, która powoduje też trochę, że Jewginia Gucu tym bardziej staje się dla Gagauzów symbolem. To znaczy, Gagauzi zawsze byli bardzo wrażliwi na punkcie tego, jak centrum, jak władze centralne i w ogóle Mołdawianie się do nich odnoszą. Zawsze mieli poczucie, że tutaj jakby w tych relacjach brakuje takiej godności wobec nich. Na punkcie własnej godności, takiej narodowej, byli mocno przewrażliwieni. No i w tym momencie, kiedy Jewginia Gucu, to już jest moja opinia, w tym momencie, kiedy Jewginia Gucu powinna być członkiem rządu, a nie została nim mianowana, no to stwarza warunki dla tego, żeby jednoczyć ludzi wokół jej osoby. Jeszcze bardziej ona staje się symbolem całej autonomii, a nie po prostu polityczką związaną z Ilanem Shorem.
A czy to, ta sytuacja w takim razie, tak należy to rozumieć, pcha Gagauzję i Gagauzów właśnie bardziej w stronę Federacji Rosyjskiej, czy niekoniecznie?
Znaczy, no, Gagauzi sami się, czy raczej władze autonomii, one same się w stronę tej władz, w stronę Federacji Rosyjskiej się ukierunkowują, przy czym są to działania takie czysto polityczne, które mają użytek przede wszystkim na arenie, na wewnętrznej mołdawskiej arenie, przepraszam, na wewnętrznej scenie politycznej w Mołdawii oraz w dużej mierze też na, mogą być wykorzystywane przez propagandę rosyjską, ponieważ służba prasowa Kremla, media rosyjskie pokazują w ten sposób, że tam w Europie Wschodniej są jeszcze nasi ludzie, tak? Są jeszcze nadal ludzie, którzy myślą o Rosji ciepło, którzy chcieliby z Rosją współpracować, i których przez to spotykają polityczne represje. Więc to jest cały czas narastająca taka rozgrywka polityczna.
Ale czy jest tak, że Gagauzi nie chcą na przykład integracji z Unią Europejską?
No, Gagauzi w większości, znakomitej większości nie chcą integracji z Unią Europejską. W 2014 roku odbyło się tam referendum konsultacyjne i tam ponad 90% się opowiedziało za integracją z Euroazjatycką Unią Gospodarczą, tą tworzoną przez Rosję. I myślę, że teraz wynik byłby podobny, z tym, że no, Gagauzi są, z tym, że Gagauzi no, są społecznością niewielką, nawet jak to na to niewielkie państwo, którym jest Mołdawia.
Więc no właśnie, ale rozumiem, że to wszystko może mieć znaczenie w momencie, kiedy no, w tym roku z jednej strony mamy planowane wybory, czy może mieć znaczenie, skoro mamy planowane wybory prezydenckie w Mołdawii. No i zdaje się, chyba w tym samym dniu ma być też przeprowadzone referendum w sprawie integracji z Unią Europejską w październiku.
Tak, dokładnie tak, i to będzie miało duże znaczenie i to będzie się starała wykorzystać Rosja, to Ilan Shor oraz władze Gagauzji, żeby uderzać w Maję Sandu, maksymalnie obniżyć jej wynik wyborczy, ponieważ no, sam Shor czy władze Gagauzji nie są w stanie stworzyć tutaj konkurencji w tych wyborach, ale mogą próbować jak najbardziej zniechęcić ludzi do głosowania do Maji Sandu, czy w ogóle do uczestnictwa w wyborach. No, a druga sprawa to jest kwestia tego referendum i mi się wydaje, że Rosja będzie po prostu dążyć do tego, żeby w Gagauzji ludzie masowo zbojkotowali w ogóle to referendum, bądź też masowo zagłosowali przeciw, no to jest pytanie, którą strategię przyjmie. I to nie tylko w Gagauzji, bo są też rejony inne na północy kraju, czy też miasteczko Orhei, tak w zasadzie znajdujące się w centrum, w którym Shor ma cały czas silne wpływy, po to, żeby móc później pokazać, że to referendum nie ma legitymacji w zasadzie, bo są regiony, w których prawie nikt nie wziął w nim udział, powiedzmy, tak? Gdzie ta, w których ta frekwencja była zaskakująco, tylko bardzo niska po prostu.
A czy panie doktorze, nie jest tak, że no właśnie, skoro też pan to zaznaczył, to jest niewielki region, 5% populacji Mołdawii, gospodarczo też właściwie z niewielkim znaczeniem, w niewielkim kraju, tak, z niewielkim znaczeniem. Może te informacje, także medialne komentarze, spekulacje, które no, sugerują, że Gagauzja no, może mieć jakieś znaczenie, czy te wpływy rosyjskie, ta prorosyjskość tego regionu i te próby destabilizacji sytuacji politycznej w Mołdawii, czy w ogóle w Europie, mogą mieć jakieś rzeczywiście realne znaczenie dla ogólnej sytuacji politycznej. One rzeczywiście są uprawnione, czy po prostu nie są za nadto przesadzone?
Oczywiście te działania mają znaczenie i one mają znaczenie w skali ogólnomołdawskiej, ale w skali ogólnomołdawskiej one są jednym z elementów szerszej układanki, gdzie siły takie otwarcie prorosyjskie lub takie zakamuflowanie, powiedzmy bardziej prorosyjskie, starają się podważyć ten prozachodni kurs Mołdawii i proeuropejski i starają się odsunąć od władzy obecny obóz rządzący, ale tak jak mówię, w skali mołdawskiej to jest jeden z elementów układanki. Przez to, że funkcjonuje coś takiego jak autonomia i przez tą śmiałość tych działań, czy taką bezczelność nawet powiedzieć można, działań władz autonomii, no to one dlatego przyciągają naszą uwagę. Tutaj pojawia się jeszcze inne pytanie, ponieważ ja myślę, że pan do tego w dużej mierze zmierzał chyba. W mediach polskich czy zachodnich pojawia się czasami taki slogan, że Gagauzja to może być nowy taki mołdawski
drugi
Donbas.
Donbas, tak? No właśnie, tak.
Czyli że to może być, pojawi się tam taki ruch separatystyczny. I teraz odpowiedź na to pytanie, czy tak może być, nie jest taka oczywista, nie jest taka prosta. Ponieważ ja na to odpowiem tak. Nie mam wątpliwości, że gdyby Rosja miała możliwość wykreowania takiej sytuacji, to w odpowiednim momencie by z niej skorzystała i nie mam wątpliwości, że Ilan Shor i jego ludzie byliby w stanie pomóc Rosji w tego typu działaniach. Z drugiej strony musimy spojrzeć jednak na tą właśnie skalę, na dwie rzeczy. Pierwszą to jest skala Gagauzji, tak? Czyli to jest jednak to, że to jest ten region, jak już powiedziałem kilka razy, niewielki, nie jest jednolity terytorialnie, jest rozbity, nie ma tam własnych sił organizacji jakichś siłowych czy też nawet paramilitarnych tam nie ma tego typu i na dodatek w bezpośrednim otoczeniu nie ma, w bezpośrednim sąsiedztwie nie ma jakichś sił zbrojnych czy czegoś takiego, które mogłyby pomóc w realizacji takiego separatystycznego scenariusza, bo mamy zaraz za granicą bliską mamy Ukrainę z jednej strony, z drugiej strony mamy Rumunię. Nie ma gdzieś tam wojska rosyjskiego w takim bezpośrednim sąsiedztwie. I to jest jeden argument przeciwko temu, że ten scenariusz raczej by się nie udał. A drugi jest też taki, może to taki bardziej dywagacyjny, dotyczący postaw samych Gagauzów. To znaczy ja nie widzę tego, i to samo powtarzają miejscowi eksperci, nie widzą takiego potencjału separatystycznego w gagauskim społeczeństwie. Znaczy, nikt z Gagauzji nie miałby ochoty walczyć, bić się, dosłownie mówiąc, za Rosję czy za własną niepodległość. Pytanie, jak to społeczeństwo, jakie ono ma poglądy, już mówiliśmy. Pytanie, jak ono by się zachowało w momencie, kiedy pojawiłyby się tam, powiedzmy, zielone ludziki. Tak? Te zielone ludziki, czy też władze autonomii były w stanie sprowokować taką sytuację separatystyczną. Ja uważam, że w większości zachowałoby się dosyć apatycznie. Znaczy, i to jest negatywne. Tak? Znaczy, z jednej strony by może
byłby
nie walczyli.
To test tożsamościowy dla Gagauzów?
Jeszcze raz?
Test tożsamościowy?
To byłby bardziej test na, myślę, aktywność społeczną, na to, na ile chcemy w stanie się angażować po którejkolwiek ze stron i myślę, że niestety zachowaliby się apatycznie. Z tym, że tak jak mówię, możliwości do zorganizowania tego typu jakiegoś przewrotu lokalnego, wprowadzenia tego separatystycznego scenariusza w życie są bardzo małe ze względu zarówno na skalę regionu, bazę społeczną, jak i możliwości w ogóle działania, sprowadzania w tym momencie tam jakichkolwiek sił, które mogłyby działać w znanym nam trybie zielonych ludzików.
A to co w takim razie, panie doktorze, takim wsparciem Gagauzji chce zyskać Kreml, chce zyskać Federacja Rosyjska?
No, kilka tutaj ma rezultatów do osiągnięcia. Tak jak powiedziałem, wykorzystuje to we własnej propagandzie i we własnej arenie, we własnej propagandzie i we własnej scenie politycznej, oddziałując na swoje społeczeństwo. Po drugie, tworzy kolejne narzędzie nacisku, które utrudnia życie po prostu bardzo mocno władzom zachodnim, które zamiast zajmować się realnymi reformami państwa i zaspokajać oczekiwania ludzi, bo te oczekiwania są bardzo duże i właśnie brak tych reform powoduje, że poparcie dla władz spada. I teraz te władze zamiast móc zrealizować tego typu reformy, muszą gasić kolejne pożary. Poza tym no, taka sytuacja konfliktowa, na poziomie konfliktu politycznego, nawet jeśli to ma na razie wymiar medialny, to zawsze wzbudza niepokój, tak? Zawsze wzbudza niepokój, że do czegoś może się wydarzyć. A Mołdawianie już kilka razy w swojej historii pokazywali w tych ostatnich latach, że sytuacje destabilizacyjne, które powodują wrażenie zagrożenia dla bezpieczeństwa, powoduje, że oni wolą się wycofywać na bezpieczne pozycje. Co oznacza, że być może nie będą chcieli walczyć po stronie Rosji, ale narracja mówiąca im, że Maja Sandu za bardzo zaangażowała się po stronie Ukrainy i za bardzo uzależniła się od Zachodu, przez to wciąga nas w konflikt, którego my nie chcieliśmy, tego typu narracja będzie skuteczna, jeszcze bardziej skuteczna i będzie oddziaływać na społeczeństwo.
To w takim razie na koniec jeszcze tylko pytanie, panie doktorze, jakie losy czekają Mołdawię w najbliższym czasie? Mołdawię, która no, jest krajem stowarzyszonym z Unią Europejską, jest wspomniane referendum, są wybory prezydenckie w tym kraju. W jakim kierunku będzie zmierzała Mołdawia?
No, nie odważę się na to pytanie odpowiedzieć w kilku zdaniach. Mołdawia jest państwem permanentnego kryzysu politycznego i takiej niestabilności. I wiele wskazuje na to, że ta niestabilność powróci jeszcze z większą siłą teraz. Wchodzimy w okres wyborczy, mamy czas, wybory prezydenckie w październiku, za około rok wybory parlamentarne, więc ta walka o ten proeuropejski kurs Mołdawii, który podejmują przede wszystkim siły lokalne, będzie coraz trudniejsza i będzie napotykać coraz większy opór. A ten opór wynika, tak jak powiedziałem, głównie z tego, że lokalne społeczeństwo jest rozczarowane tym okresem już 3 lat rządów Partii Aktywności i Solidarności, tej partii, której założycielką była Sandu. To rozczarowanie wynika z braku takich rezultatów, które zwykły szary człowiek odczuwa na własnej skórze w dniu codziennym.
Tak czy owak, wyzwań nie będzie brakowało przed społeczeństwem, przed politykami, polityką mołdawską, o której dziś rozmawialiśmy z doktorem Piotrem Oleksym z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Zespołu Wschodniego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
I to już prawie wszystko w naszym programie na dzisiaj. Na koniec jeszcze ważna informacja o wydarzeniu, które, no można powiedzieć, już na stałe wpisało się w ten krajobraz konferencyjno-naukowy Lublina. Lublin Central Europe Forum, które przed nami i o którym dziś opowie profesor Tomasz Stępniewski, zastępca dyrektora Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Kiedy forum? Bo to już, można powiedzieć, godziny odliczacie do jego rozpoczęcia.
Tak, forum będzie miało miejsce w dniach 20 i 21 maja w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Zaczynamy 20 maja taką debatą na temat kształtowania się sytuacji bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej w dobie wojny Rosji z Ukrainą o godzinie 16. To będzie debata z udziałem Małgorzaty Bonikowskiej, Dominika Jankowskiego z Brukseli, Beaty Piskorskiej, prorektor KUL i Ernesta Wydziszkiewicza, to jest dyrektor Centrum Mireszewskiego. Debatę będzie moderowała pani profesor Beata Surmacz, dyrektor Instytutu Europy Środkowej oraz profesor Marek Pietraś, dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych UMCS. Natomiast drugiego dnia, 21 maja, będziemy mieli 4 panele i będą to panele dotyczące szeroko rozumianej Europy Środkowej. Będzie panel na temat Polski i Rumunii. Ten panel w języku angielskim z rumuńskimi ekspertami, którzy przyjadą do nas i będzie ten panel dotyczył właśnie współpracy Polski i Rumunii na rzecz wsparcia tego europejskiego kursu Mołdawii.
O której dziś w programie też rozmawialiśmy.
De facto z Piotrem Oleksym, który będzie moderował właśnie tę debatę. Mamy również drugi panel na temat kształtowania się współpracy regionalnej w Europie Środkowej i tutaj będą paneliści z Instytutu Europy Środkowej, ale także z Węgier i doktora Agata Tatarenko z Instytutu Europy Środkowej będzie koordynowała, moderowała tę dyskusję. A później 2 panele na temat polityki północnej Polski i ci z Państwa, którzy interesują się sytuacją w regionie Morza Bałtyckiego, jak rozszerzyło się NATO o Finlandię i Szwecję, i tutaj będzie dyskusja z udziałem pani dyrektor Ewy Dębskiej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jak również analityków. Myślę, że to będzie dosyć ciekawa dyskusja oraz ostatni panel, czwarty, na temat sytuacji Bałkanów Zachodnich, i tutaj przyjeżdżają goście z Bałkanów, z Kosowa, z Serbii, z Czarnogóry. Ta dyskusja będzie dotyczyła tej perspektywy przyszłego rozszerzenia o Bałkany Zachodnie i też w jakim miejscu znajdujemy się, jeśli chodzi o te państwa.
Ja myślę, że ten skład panelistów prowadzących poszczególne panele tematyczne to też dowodzi, że to forum, kolejna jego edycja, rzeczywiście ma duże znaczenie, no i cieszy się także renomą i poważaniem w środowisku tych, którzy zajmują się Europą Wschodnią w Polsce i za granicą, i w całej Europie.
Tak, i tym bardziej, że mamy wielu gości z zagranicy, jak również z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, jak również wprowadzenie do dyskusji zapewni pierwszego dnia minister Paweł Kowal, więc myślę, że to będzie ciekawa rozmowa o Europie Środkowej i wyzwaniach z nią związanych.
Ważne jest to, że to właśnie o tym wszystkim debatować i rozmawiać będą eksperci w Lublinie.
Tak jest.
20, czyli jutro, początek Lublin Central Europe Forum, lubelskim centrum konferencyjnym, na które zapraszał profesor Tomasz Stępniewski, zastępca dyrektora Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I to wszystko w naszym programie już na dzisiaj. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.